Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ósmy Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Vicessimo Tertio die Iulii, Anno Domini bis Millesimo Vicessimo Sexto. Państwa, zapraszam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Przypominam, że każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu bardzo za wsparcie na Patronite, za powrót również do tego wsparcia. Dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród wspierających witam Panią Beatę Bo, Stanisława Rogale, Michała Nagórkę, Jarka Paździorka, Okto Z, gry.ggg, Katarzynę Augustynek, Alinę Flo i anonimowego darczyńcę. Zaznaczam, że tak jak się Państwo podpisaliście, tak Was przedstawiam. Jeżeli chcecie inaczej imieniem, nazwiskiem i tak dalej, a nie pseudonimem, to oczywiście też zapraszam. No i czy przypominam oczywiście, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Proszę Państwa, zaczynamy dzisiaj od bardzo, bardzo mocnego uderzenia. Otóż pytanie uzasadnione tym razem, czy będzie inwazja na Iran. Od razu Państwu powiem, że chodzi przede wszystkim o ataki wojsk specjalnych. Na razie nie ma żadnych przesłanek, które by pozwalały na powiedzenie, że dojdzie do inwazji lądowej, wojsk lądowych amerykańskich, dodajmy jeszcze, bo to amerykańskich trzeba podkreślić. Również ze względu na to, że takiej koncentracji nigdzie nie ma takiego terytorium, z którego mogłoby dojść do tego ataku, a w zasadzie są takie terytoria, nawet przynajmniej trzy, natomiast tam na razie nie odnotowano takich ruchów. Natomiast jeżeli chodzi o ruchy wojsk specjalnych, to one zostały dostrzeżone, zostały odnotowane. I najważniejszy komunikat, dlaczego, proszę Państwa, w ogóle ja uważam, że to jest możliwe, ponieważ tutaj specjaliści twierdzą, że przynajmniej jak do tej pory, analizując działania, czyli zapowiedź versus działanie Stanów Zjednoczonych, to za każdym razem, kiedy dochodziło do jakiejś tam projekcji siły amerykańskiej, gdzie coś było przerzucane na przykład na Bliski Wschód albo w związku z Bliskim Wschodem, to za każdym razem Trump prędzej czy później z tego korzystał. To nie było tak, że coś tam przerzucano, to sobie postraszyło w powietrzu, naprawdę przestraszyły tam jakieś, nie wiem, samoloty, parę nietoperzy i wróciły sobie do bazy. Nie. Za każdym razem praktycznie te siły były w jakiś sposób wykorzystywane albo też było bardzo blisko ich wykorzystania. Tak jak na przykład ta operacja, kiedy ratowano amerykańskich pilotów, gdzie trwają cały czas spekulacje, czy to była właśnie na pewno tylko operacja ratunkowa, czy to nie była przypadkiem próba jednak, przynajmniej próba, tak, ekstrakcji być może również materiałów rozszczepialnych z pobliskiego ośrodka irańskiego, która zakończyła się tak na marginesie fiaskiem i że właśnie to skłoniło Trumpa do tego, żeby jednak nie wysyłać tych 5,5 tysiąca Marines na wyspę Harg, bo mogłoby być z nimi różnie. Ale takie właśnie informacje o tym testowaniu również irańskiej obrony pojawiają nam się już od kilkunastu dni przynajmniej, różne przecieki, a i w prasie i w mediach amerykańskich co chwilę pojawiają się, a to byli Marines, a to byli Silsi, czyli foczki marynarki i tym podobne, i tym podobni, którzy opowiadają oczywiście, jak to kiedyś było i jak to mogłoby być teraz. Więc to jest moim zdaniem nie bez przyczyny. Co więcej, mamy w tej chwili informacje potwierdzone już, że Stany Zjednoczone zwiększają liczbę żołnierzy na Bliskim Wschodzie i że to daje Trumpowi, może no nie jest to pewne, że dojdzie do inwazji, ale daje już Trumpowi opcje takie, które są opcjami prawdopodobnymi. I wbrew pozorom nie chodzi o to, że tam przerzucono kolejną ilość Marines, chociaż teraz już te ilości nie są podawane, ale również zwiększyła się liczba medyków wojskowych, a ich się, że tak powiem, nie przerzuca bez potrzeby. Ja chciałem Państwu przypomnieć, że jednym ze wskaźników tego, że Rosja napadnie na Ukrainę, prawda, wtedy kiedy wszyscy mówili, że nie, Rosja tylko straszy, ja natomiast czytałem specjalistów, którzy wskazywali, ja zresztą ich dzięki temu cytowałem, że wszystko pozostałe ćwiczenia, jakieś tam koncentracje wojsk, ruchy tych wojsk, to oczywiście zawsze może być element jakiegoś PR-u, prawda, zastraszenia, próby wywołania nacisku, natomiast już zbudowa szpitali polowych na prawie granicy potencjalnego frontu, no to jest coś, co wskazuje na to, tego się nie robi, powiedzmy, tylko i wyłącznie dla PR-u. I tutaj mamy bardzo podobnie. W tej chwili w ciągu ostatniego tygodnia siły specjalne zostały rozmieszczone w regionie z baz w USA. Według danych śledzenia lotów i według przedstawicieli anonimowych, jak zwykle, władz amerykańskich, również nowe eskadry myśliwców zostały rozmieszczone na całym Bliskim Wschodzie. Tutaj już się nie podaje konkretnie baz ze względu na to, że Iran zaczął mieć tendencję do czytania gazet i wysyłania dronów tam, gdzie przeczyta. Natomiast bombowce w bazach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii są w tej chwili, według jednego z urzędników, znowu cytowanego oczywiście anonimowo przez prasę amerykańską, w stanie najwyższej gotowości bojowej. Co oznacza, że coś się może wydarzyć rzeczywiście wkrótce, a przynajmniej, że Trump taką opcję ma. Co więcej, w ostatnich dniach do Regionalnego Centrum Medycznego Landstuhl w Niemczech przybyło ponad 150 nowych medyków. Co jest, szpital jest głównym miejscem leczenia żołnierzy rannych w walkach na Bliskim Wschodzie. To znaczy, te wszystkie przygotowania wskazują, że Trump rozważa eskalację konfliktu. Rozważa tę eskalację konfliktu również ze względu na to, że dotarło prawdopodobnie tam do tego, co tam odbiera u niego sygnały z zewnątrz i potem być może w jakiś sposób przetwarza, że aktualny sposób walki z Iranem ma zerowy wpływ na zdolności Iranu do robienia tego, co robi. Między innymi do zablokowania ciśniny Ormus. O samej blokadzie zupełnie osobno opowiem, bo w tej chwili analitycy, również brytyjscy, amerykańscy, bardzo dokładnie rozbierają w tej chwili na czynniki pierwsze. Dlatego Państwu to cytuję, bo to jest ciekawe. Są ludzie, którzy to robią zawodowo i za ciężkie pieniądze bardzo często. Otóż oni w tej chwili tą taktykę irańską bardzo dokładnie sobie tutaj opracowują. No i właśnie warto posłuchać, co mają do powiedzenia. Więc krótko mówiąc, dowództwo centralne USA poinformowało wczoraj, że rozpoczęło 12 z rzędu dzień ataków na cele w Iranie. I w oświadczeniu napisano, misja ta będzie nadal osłabiać zdolność Iranu do stwarzania zagrożenia dla cywilnych marynarzy i statków handlowych przepływających przez wody regionalne. Natomiast tutaj generał Wotel, były dowódca CENTCOM-u, powiedział, że zwiększenie liczby operacji wojskowych nie oznacza, że są one nieuniknione. To jest, w każdym razie Wotel powiedział najważniejszą rzecz, że ideą tego wszystkiego jest zapewnienie prezydentowi i sekretarzowi obrony jak największej elastyczności, a siłom zbrojnym jak największej liczby opcji do przedstawienia. Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, że w momencie, kiedy się zdecydują na atak lądowy, wybrany prawdopodobnie atak sił specjalnych na wybrane obiekty, albo też być może zajęcie jakiejś pozycji w ciśninie Ormus, co byłoby logiczne, choć o ryzykach już mówiłem wielokrotnie, to wtedy po prostu prezydent może po wydaniu rozkazu, natychmiast taki rozkaz może być wykonany, a nie po wielu miesiącach przygotowań. Rzecznik Pentagonu był pytany o to, więc odesłał do CENTCOM-u, CENTCOM odmówił komentarza i tyle, tak? Co pokazuje, że tym bardziej jest coś na rzeczy. Wzrost liczby wojsk również może umożliwić Trumpowi większe możliwości atakowania Houthi, którzy nałożyli blokadę morską na Arabię Saudyjską, jak się okazuje, skutecznie. O tym, co zrobili Houthi, będziemy mówili za chwilę, bo to jest też osobny już w tej chwili temat. Bo nie tylko powiedzieli, ale i zrobili i to się okazuje nawet równie skutecznie, co Irańczycy. Trump rozpoczął w zeszłym roku kampanię ataków na Houthi, która zakończyła się po prawie 2 miesiącach zawieszeniem broni. Natomiast Amerykanie twierdzą, że pozostawiając Houthi w złym stanie, natomiast jeżeli dobrze, to jest propaganda oczywiście, bo pamiętamy, że był to pokój, o który a. poprosili sami Amerykanie, b. to zawieszenie broni dotyczyło tylko amerykańskich statków, co zresztą zostało bardzo źle przyjęte w państwie położonym tam, gdzie chce. W każdym razie w zeszłym tygodniu, po tym, kiedy Arabia Saudyjska zaatakowała lotnisko w Adenie, odpowiedzi na to Houthi zaatakowali Arabię Saudyjską. Więc mamy jeszcze dodatkowo tą eskalację. W tej chwili wczoraj zostały trafione i prawdopodobnie, nie wiadomo czy zatonęły czy nie, na pewno płonęły i te zdjęcia są potwierdzone. Tankowce, które płynęły przez Morze Czerwone, tankowce saudyjskie. Ten saudyjskie zostały zaatakowane pociskami balistycznymi, manewrującymi i dronami i to uderzenie, przynajmniej jeden na pewno, a drugi prawdopodobnie zostały trafione i te zdjęcia pokazują 2 różne tankowce palące się. Oba statki według danych brytyjskich pływają pod banderą Arabii Saudyjskiej, ale to już sobie o tym powiemy. W każdym razie te przygotowania podjęto pomimo obaw Waszyngtonu o końcowy wynik wojny. Tutaj Pete Hegseth złożył w tym tygodniu zeznania, powiedział, że jak już mówiłem Państwu, $37 miliardów do tej pory do tej pory kosztowała ta wojna. Natomiast no, powrót do wojny totalnej oczywiście, który jest możliwy jak najbardziej, chociaż trudno powiedzieć, dlaczego ta miałaby nie być totalna, bo w tej chwili ona przypomina przecież do złudzenia tą pierwszą fazę. Tylko tyle, że z tą różnicą, że nie tropi się w tej chwili liderów, bo już Amerykanie zrozumieli, że muszą jednak sobie kogoś zostawić do rozmów. Jeżeli nie zostawią nikogo rozpoznawalnego do rozmów, to wtedy będą rzeczywiście musieli walczyć już do ostatniego, czyli wysyłać wojska lądowe, zajmować Iran, co jest potężnie ryzykowną operacją politycznie również, nie tylko militarnie. Natomiast wskazuje się, że powrót do tej wojny oczywiście grozi dalszym uszczupleniem amerykańskich zapasów amunicji i, no i ten, powiedzmy, koszty tego to jest tylko jedna z funkcji, zdolności produkcyjne druga. Co więcej, niektórzy republikanie wyrazili obawy, że głosowanie za dodatkowymi funduszami, bo zostały te dodatkowe fundusze, budżet został dodatkowy przyjęty w wysokości 95 miliardów dolarów, z czego 73 miliardy dla wojska i wywiadu. Zresztą podzieliło to bardzo mocno kluby, ale to już jest zupełnie odrębna historia. W każdym razie głosowanie za dodatkowymi funduszami, właśnie republikanie, ci, którzy zagłosowali przeciw, stwierdzili, że może być zainterpretowane jako zgoda Kongresu na samą wojnę. Natomiast inni domagali się więcej informacji na temat kosztów, strategii i tak dalej. Nic nie dostali, krótko mówiąc. To też jest ważne. Izba Reprezentantów zatwierdziła również stosunkiem głosów 216 do 212 swoją wersję ustawy o autoryzacji wydatków na obronę narodową. Właśnie przy tym, kiedy tam, zdaje mi się, było chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 7 republikanów przeciw, ale 6 demokratów za, więc się, mówię, kluby się mocno podzieliły. To jest ta ustawa NDAA, ona jest zwykle popierana dwupartyjnie, ale tam się oczywiście znalazły również zapisy mówiące o współpracy już na sztywno, bo ustawowej, z zbrojeniowej i wojskowej z krajem położonym tam, gdzie chce. Notabene jednostronnie, to znaczy Amerykanie mają obowiązek, a tamten kraj zrobi, co chce. Więc, ale to już jest zupełnie inna historia, o niej dzisiaj nie będziemy opowiadali. W każdym razie to jest tak, że Trump zagroził w środę zbombardowaniem mostu lub elektrowni za każdym razem, kiedy Teheran zaatakuje statek przepływający przez cieśninę Ormus, ale w odpowiedzi na to Iran zapowiedział, że zaatakuje, no, proporcjonalnie prawdopodobnie infrastrukturę cywilną w krajach sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi, co może być wbrew pozorom mniej dewastujące to wszystko dla Teheranu, a bardziej dewastujące dla tych krajów. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem, takie analizy były robione przy okazji tego początku wojny, kiedy właśnie wtedy doszło do ataku na mosty i Iran opublikował cele, te mosty, które zniszczy, udowodnił już, że ma cały czas czym. I wtedy notabene doszło do poważnej deeskalacji, bo te państwa też zaprotestowały bardzo mocno, wiedząc, że o ile w Iranie jest dużo elektrowni, to u nich jest jedna, no, czy albo dwie. Trafienie ich oznacza tak naprawdę katastrofę dla całego kraju. I trudność, powiedzmy, zamiany tego problemu przy pomocy jakichś środków doraźnych. No ale dobrze, to nas w tej chwili nie interesuje. W każdym razie w ostatnich dniach Stany Zjednoczone wysłały na Bliski Wschód nowe loty transportowe z amerykańskich baz. Te loty zostały zidentyfikowane przez różnych OSINT-owców i przez prasę, że są to bazy, w których stacjonują amerykańskie siły specjalne, które były wcześniej oczywiście używane do operacji poszukiwawczo-ratowniczych, ale obecnie skala jest nieporównywalna podobno. Po drugie, bombowce dalekiego zasięgu, również B-1 stacjonujące obecnie w Wielkiej Brytanii, znajdują się w fazie przygotowań do akcji, jak to określono. Również wojsko wysłało myśliwce F-16 z bazy lotniczej Spandalem w Niemczech, oraz tak chyba się ją wymawia, i F-35 z bazy w Anglii. I tutaj prawdopodobnie to one zostały przerzucone albo do Jordanii, albo do państwa położonego tam, gdzie chce. Tu już nie podaje się dokładnie lokalizacji, żeby chronić, bo to wszystkie te bazy znajdują się potencjalnie w zasięgu rakiet irańskich. Również zaostrzyła się retoryka Trumpa. Również Trump już teraz zasugerował we wtorek, że może nakazać atak właśnie na tą górę Kilofów, gdzie podejrzewa się, że Iran ukrył swoje wirówki do wzbogacania uranu. Już nie mówiąc o tym, że być może tam jest w ogóle drugi ośrodek wzbogacania, bo pamiętajmy, że te ośrodki, które do tej pory były atakowane, to były te, które były zidentyfikowane jeszcze przed wojną, wtedy, kiedy inspektorzy mieli prawo do wstępu lub kontroli do tych ośrodków, które oczywiście teraz po latach mogą wyglądać pod ziemią zupełnie inaczej, ale wtedy no przynajmniej wiadomo, że one tam były. Natomiast tutaj ta Góra Kilofów jest podejrzewana, tylko wiadomo, że tam jest jakiś ośrodek, na pewno jest pod górą, na pewno trwały intensywne prace i tam zidentyfikowano, że ciężarówki sobie jeżdżą w obie strony permanentnie. Natomiast to, że tam mogą być wirówki, to już jest tylko i wyłącznie spekulacja podrzucona prasie amerykańskiej przez państwo położone tam, gdzie chce. To znaczy równie dobrze tam może być cały, na przykład uran, część tego uranu, być może tam jest w ogóle działający ośrodek, ale to jest na pewno taki, którego wcześniej inspektorzy międzynarodowi nie mieli okazji odwiedzać, także albo jest tam na przykład fabryka broni, baza rakietowa, nie wiadomo. I zresztą takich w ogóle ośrodków w Iranie jest dużo więcej. Ten został zidentyfikowany i niejako nazwany. Więc to może być tak, że rzeczywiście tam zostaną wysłane siły specjalne. Rubio został zapytany o to, zresztą w ogóle i Kane był pytany, ja Państwu mówiłem, wczoraj Kane był pytany o to, czy rozważa się tą inwazję lądową, więc on tam powiedział, prezydent ma wiele opcji, mówił, że właśnie, że no, kilka razy użył takich sformułowań, które sugerowały, że nie potwierdza ani nie zaprzecza. Rubio był zresztą zapytany na szczycie w Manili, więc Rubio odpowiedział, prezydent ma wiele opcji, jeśli nadal będą nalegać na brak współpracy. Chodzi oczywiście o Iran. I co jeszcze można powiedzieć więcej? Amerykańska prasa wskazuje, zresztą bardzo słusznie, że Iran nie wykazuje żadnych oznak ustępstw. Wręcz przeciwnie, ta retoryka irańska jest bardzo mocno zaostrzona. Tutaj nie ma po prostu... Rozumiecie Państwo, chodzi o to, że oczywiście dużo więcej można byłoby uzyskać i dużo szybciej dzięki dyplomacji niż dzięki takiemu atakowi, który może się nie powieść lub może się powieść tylko częściowo. No, z drugiej strony w tej chwili, jak no, wskazują ci, którzy tam śledzą to permanentnie, no, twierdzą, że nie ma w tej chwili żadnego sposobu innego poza jakąś naprawdę spektakularną akcją militarną, do tego, żeby w krótkim przynajmniej okresie, czy jakimś przewidywalnym czasie, nie wiem, horyzoncie miesiąca załóżmy, przyciągnąć znowu Iran do rozmów. Te bombardowania, które są, które mają zdegradować zdolności Iranu do atakowania statków, codzienne naloty, no ale to też nie jest setka nalotów, tylko kilkanaście, mają bardziej znaczenie symboliczne. One mają wysyłać, jak twierdzą niektórzy specjaliści, właśnie sygnały do ubezpieczycieli statków, że proszę bardzo, robimy wiele i już wkrótce te zupełnie zniszczone zdolności Iranu miesiąc temu znowu zniszczymy je jeszcze 5 razy. No więc to natomiast na pewno to nie rozwiązuje żadnego problemu. Znaczy, albo inaczej, irański rząd jest na to całkowicie odporny. I tutaj to na pewno ich nie zmusi w żaden sposób, nawet żeby te bombardowania trwały jeszcze miesiąc albo dwa. Ataki na infrastrukturę cywilną, no, mają czym odpowiedzieć, tego się też nie obawiają. Więc krótko mówiąc, to wszystko sugeruje jakąś konieczność akcji przełomowej, która by Iran zmusiła do rozmów. Albo inaczej pokazała, że rozmowy są jedynym sposobem, a nie akcja wojskowa, bo w tej chwili tak naprawdę no, Stany Zjednoczone, tak jak mówię, no, gdyby to zawieszenie broni, które zresztą było, tak jak mówiłem, no, formą kapitulacji prawie że nie, dla Amerykanów, ale jednak dawało Amerykanom dużo więcej niż to, co mogą uzyskać w tej chwili militarnie. Przynajmniej w perspektywie, bez perspektywy inwazji lądowej. Więc stąd być może ta akcja lądowa, czy symboliczna bardziej, czyli zajęcie właśnie wysp w cieśninie Ormuz, co miałoby też wyraz symboliczny, no bo to byłyby w tym momencie wyspy, które Amerykanie pewnie by zajęli i powiedzieli, że to są w ogóle ich i będą je okupowali ad infinitum, albo właśnie uderzenie na same miasta, takie jak Bandar Abbas i pokazanie, że kontrolują przynajmniej znaczną część wybrzeża Zatoki, czyli to miejsce, z którego przynajmniej motorówki sobie i drony morskie są wypuszczane w kierunku statków. To oczywiście nie likwiduje możliwości sięgania tych statków jakimiś tam rakietami dalszego zasięgu, ale to już są rakiety dalszego zasięgu. Natomiast oczywiście cały czas, mówię, ryzyka są potężne, o ryzykach mówiłem wielokrotnie i zresztą mówią o tym wszyscy specjaliści, że to tego się nie da zrobić bez strat i to poważnych strat. No ale tutaj też odporność Trumpa na straty po własnej stronie jest też bardzo, bardzo duża. Tutaj już to widać. Więc w tej chwili dodatkowe siły Stany Zjednoczone już mają dziesiątki tysięcy żołnierzy, marynarka wojenna ma 17 okrętów, dwie grupy uderzeniowe lotniskowców, 11 niszczycieli i jednostkę ekspedycyjną Korpusu Piechoty Morskiej. I za każdym razem tutaj właśnie były zastępca sekretarza obrony do spraw Bliskiego Wschodu, dzisiaj cytowany jeszcze z administracji Bidena, powiedział to jedną rzecz. Za każdym razem, gdy administracja Trumpa zwiększyła swoje możliwości militarne, wykorzystywała je. Problem natomiast, który on też wskazuje, jest taki, że nie ma tu militarnego rozwiązania, skoro ten reżim jest nienaruszony. Nie da się wyeliminować każdego pocisku, każdego drona, a ograniczone siły powietrzne i morskie same w sobie nie wystarczą, żeby zmienić fundamentalne podejście Iranu czy reżimu irańskiego, prawda, do sprawy. I to jest też jak najbardziej prawdziwe. Czyli krótko mówiąc, trwają przygotowania do akcji, moim zdaniem, lądowej. Czy jaki będzie miała charakter, czy to będzie miała charakter właśnie symboliczny, czyli atak na przykład na... Bo to też byłoby wyjście dla Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, no, Stany Zjednoczone, gdyby zaatakowały, załóżmy, te ośrodki, te zidentyfikowane ośrodki wzbogacania uranu, czy je zniszczyły, prawda, czy zasypały wszystkie wejścia, wysadziły, czy jakoś jeszcze dodatkowo je spektakularnie zbombardowały, chociaż zdaje się, tam już nie bardzo jest czym, bo te bomby, te specjalne do burzenia głębokich bunkrów, zdaje się, też są w niewielkiej ilości w Stanach Zjednoczonych, w ogóle były, a teraz jest ich dużo mniej. No ale załóżmy, prawda, w związku z tym wtedy Amerykanie mogliby odtrąbić sukces, Trump powie, nie byliśmy w stanie się dogadać, w związku z tym zniszczyliśmy ich zdolności do produkowania uranu, do wzbogacania uranu, zniszczyliśmy wszystkie wirówki. Może do tego wrócą za 5 lat, to za 5 lat ich znowu zbombardujemy, jeżeli się nie uspokoją. Wszystkie blokady, wszystkie tam sankcje pozostają w mocy. No i wygraliśmy wojnę, a teraz niech się, że tak powiem, zatoką zajmują ci, którzy przez zatokę pływają. Tutaj popatrzy się w kierunku Emiratów i Arabii Saudyjskiej oraz państw europejskich, prawda, czy Chińczyków. Powie, proszę bardzo, to jest... My mamy własną ropę, wy sobie swoją cieśninę, prawda, odblokowujcie jak chcecie i popłynie do domu. Wbrew pozorom ten scenariusz jest scenariuszem w miarę pozytywnym. Oczywiście wiadomo, że będzie mu to zarzucane, że to jest kapitulacja, ucieczka, że to jest tak naprawdę fake, bo przecież i tak Iran może się okazać, że ma jeszcze 5 ośrodków pod ziemią i tam ma, tak naprawdę tam jest ten uran i wirówki. No ale tak jak mówię, no, w czasie wojny 12-dniowej przypomnijmy, że po kilku dniach bombardowań odtrąbił, że zniszczył, zanihilował, obliterated, prawda, użyte słowo, całkowicie zdolności irańskie, w związku z tym zlikwidował całkowicie program atomowy i pojechał do domu. Po roku znowu zaczął likwidować ten sam zlikwidowany program, który się okazało, że nie został zlikwidowany, no i tak dalej, więc natomiast dla propagandy, jak gdyby, szczególnie przed midtermsami, no, powinno to wystarczyć. Plus jeszcze jest w stanie swoimi działaniami legislacyjnymi już wewnętrzno-amerykańskimi, można powiedzieć, doprowadzić do tego, że ta ropa jednak spadnie, jej cena, no i tyle. Kraje Zatoki po cichu dogadają się z Iranem, który będzie po prostu pobierał niewielką opłatę autostradową, tak? Winiety. Proszę Państwa, to jest dobry pomysł. My powinniśmy tam koniecznie pojechać. My też mieliśmy, prawda, to był bardzo dobry pomysł, tak na marginesie, ale właśnie moglibyśmy zaproponować, żeby były winiety na tankowcach. Proszę Państwa, no, temat drugi to jest temat, to już jest literatura faktu, prawda? Houthi zaatakowali tankowce, tak jak powiedzieli, tak zrobili, żeby już nie być gołosłownymi, ponieważ Państwo pamiętacie, że Houthi, jak ogłosili blokadę, to kilka statków, zdaje mi się, 6 w sumie, zawróciło, zmieniło trasę, stwierdziło, że są zdrowsze okolice dla tankowców niż Morze Czerwone, natomiast te, które nie zechciały, a i są statkami saudyjskimi, zostały zaatakowane. 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, sprawa jest potwierdzona. Houthi w oświadczeniu poinformowali, że Encelia i Layla, to są te statki, naruszają blokadę morską. Grupa stwierdziła też, że ataki spowodowały wybuch dużych pożarów na obu statkach. Są zdjęcia tych pożarów, podobno przynajmniej niektóre z tych zdjęć są prawdziwe i z tych pożarów. Od razu Państwu powiem, że w tej chwili przy tej ilości również konfliktów, a i trafionych tankowców, czy to jest to zdjęcie powiedzmy z wczoraj, czy zdjęcie na przykład sprzed miesiąca i z ataku irańskiego, a nie ataku Houthi, trudno stwierdzić, ale ci, którzy jakby potwierdzają to media, które publikują po prostu nawet screeny z tych wideo albo też same zdjęcia, no twierdząc, że tak, rzeczywiście przynajmniej jeden z tych statków na pewno płonął. Saudyjskie władze transportowe potwierdziły zresztą atak na Encelię. Poinformowały, że załoga statku jest bezpieczna po wybuchu pożaru. Oczywiście powiedziano, że nie powiedziano, że po ataku Houthi, tylko że wybuchł pożar, tak? Natomiast o drugim tankowcu nie napisano nic, ale to akurat niewiele znaczy. Trzeba pamiętać, że akurat kraje arabskie, już ze szczególnym uwzględnieniem Arabii Saudyjskiej, to są kraje, które bardzo, bardzo niechętnie w ogóle wspominają, że ktokolwiek był w stanie ich czymkolwiek trafić, bo każdy taki komunikat jest oznaką słabości, a oznakę słabości mogą różni rewolucjoniści lokalni wziąć za dobrą zachętę do ataku na reżim, prawda, rewolucji i tak dalej, więc oni jak tylko mogą, to ukrywają takie dane. No, jak już nie mogą, no to muszą coś napisać. Więc Houthi, przypomnijmy właśnie, Mohammad al-Basha, to jest taki amerykański doradca do spraw ryzyka, który się specjalizuje w Jemenie i cytowany przez dzisiaj przez amerykańską prasę, powiedział, że Houthi właśnie pędzą po drabinie eskalacji, że ataki mogą skłonić również Arabię Saudyjską do eskalacji. Natomiast to, co na pewno zrobili, to jest najważniejsze, zresztą dokładnie to samo robią Irańczycy u siebie, to nie jest kwestia tego, że oni są w stanie zatopić każdy statek, ale w momencie, kiedy to ryzyko jest nawet 50 na 50, ba, 30 do 70, to po pierwsze sami kapitanowie, no nie każdy ma powiedzmy instynkt męczennika, po drugie armatorzy też chcą transportować ropę, a nie bawić się w wojnę na morzu, no a po trzecie ubezpieczyciele w ogóle nie chcą się bawić w wojnę na morzu. W związku z tym wystarczy, krótko mówiąc, przestraszyć ubezpieczycieli, żeby ten handel został przekierowany automatycznie do czasu jakby wyjaśnienia sprawy. Co więcej, to jest bardzo ważne, że właśnie ta nieskuteczność działań amerykańskich jest wskazywana w ten sposób, że o ile, że cała ta kampania amerykańska ma przekonać armatorów, że jest bezpiecznie. No ale jak widzą, prawda, że tu płonie tankowiec, tam się coś dymi na morzu, nie wiem, może opony ktoś pali, prawda, albo otrawę ktoś wypala na środku zatoki, no to znaczy, że, krótko mówiąc, oni nie do końca w to wierzą. A dopóki nie uwierzą, nie będą transportować, bo to jest za duże ryzyko. Więc Houthi też zresztą stwierdzili, a właśnie, Layla była ostatnio śledzona 5 dni temu na Morzu Czerwonym, Encelia znajdowała się tam w czwartek rano. Teraz, nie wiem, nie miałem okazji teraz sprawdzić, gdzie one się znajdują, ale tak czy inaczej też nie wiem, na ile te dane z tych darmowych dostępów do trackerów są aktualne, na ile nie. Houthi twierdzą również, że oprócz ataku na dwa tankowce zmusili około 10 statków do wycofania się i zawrócenia. O 6 wiadomo na pewno, bo te zostały potwierdzone jeszcze wczoraj. Według Keplera, prawda, to jest firma zajmująca się danymi morskimi, taka ultra wywiadownia, co najmniej właśnie 6 statków zmieniło kursy na Morzu Czerwonym po właśnie tym wprowadzeniu blokady, więc to by się zgadzało, 6, być może kolejne 4, tylko których nie odnotowano. Warto powiedzieć, że Saudyjczycy i Houthi pozostają w kruchym impasie od czasu zawieszenia broni w 2022 roku. Houthi, jak przypominam, oskarżyli Arabię Saudyjską o atak na międzynarodowe lotnisko w Jemenie wtedy, kiedy delegacja, która była na pogrzebie Chameneiego, próbowała wrócić do Adenu. Houthi odpowiedzieli atakiem na lotnisko Abha w południowej Arabii Saudyjskiej. To jest zresztą pierwszy atak w ogóle Houthi na terytorium Arabii Saudyjskiej od 2022 roku. Co więcej, warto przypomnieć, że Houthi już raz wykorzystali swoją zdolność do zakłócania żeglugi na Morzu Czerwonym, no ale już to jest, proszę Państwa, teraz zupełnie różna sytuacja, bo wtedy chodziło o ataki na wszelkie statki, które mogły być związane z państwem położonym tam, gdzie chce. Tutaj mamy bardziej konkretne, bo te, które płyną albo wypływają z portów w Arabii Saudyjskiej, tych portów dużo tam nie ma, więc jest to dużo łatwiejsze do kontroli, a i statków, które tam zmierzają, to jest też określona ilość, więc wbrew pozorom ta blokada jest dużo łatwiejsza niż ta, którą wprowadzali wcześniej. Gdzie też musieli oddzielić te statki, które są przyjazne od statków, które są nieprzyjazne i tak dalej. Także tak to mniej więcej wygląda. W sumie według niektórych szacunków dzisiejszych już, bardziej szczegółowych, bo to, że tam przez Bab el-Mandeb coś przepływa, to jest jedna rzecz, ale to sobie przepływa. Tutaj chodzi o takie, które wpływają, wypływają z Arabii Saudyjskiej. Przypomnijmy, że Arabia Saudyjska dzięki portom na Morzu Czerwonym omija trochę blokadę Ormuzu. Przynajmniej 50%, jak wskazywano, w tej chwili produkcji jest przesyłane właśnie na Morze Czerwone i stąd rozprzestrzeniane, że tak powiem, po świecie. Więc jeżeli to zostanie zamknięte, podobno to jest, to będzie miało wpływ na 3% światowego rynku ropy naftowej. No to jest dużo lepsza informacja, bo w sumie zakładano, że 7, ale to tutaj już w tej chwili wiadomo, że to może być 3 ze względu właśnie na blokadę portów saudyjskich, a nie generalnie na blokadę na przykład Bab el-Mandeb, której zresztą nie wprowadzono, to też warto powiedzieć. To nie jest blokada samej cieśniny Bab el-Mandeb. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz kolejny temat. To ja go nazwałem umownie dylematy odblokowania Ormuzu. Otóż no w tej chwili mamy sytuację taką, w której no teoretycznie Stany Zjednoczone właśnie nakłaniają statki do tego, żeby przepływały jednak przez cieśninę Ormuz. Iran już pokazał, że jest w stanie je zaatakować i podpalić. W związku z tym mamy w tej chwili próby przełamania tej blokady. Na przykład przy wybrzeżu Omanu w tej chwili dwa tankowce greckie, Kavomeleas, i Achelos, podjęły próbę przeprawy w niedzielę wieczorem i to są chyba jako jedyne dwa statki, które tego dokonały. To znaczy poinformowano, że one zdaje się przełamały tę blokadę. Natomiast pomimo wzmocnionego wsparcia powietrznego Stanów Zjednoczonych i kilkudniowych intensywnych ataków, oba statki potem zostały trafione i uszkodzone przez irańskie pociski. Także pomimo tych zapewnień Amerykanów to się nie udało. Udało się do pewnego momentu, a potem już zostały trafione. Ataki te podkreśliły nie tylko zagrożenie dla statków, które próbują przeprawy, ale także trudności, które ma w tej chwili Waszyngton, który będzie próbował forsować cieśninę militarnie, szczególnie gdyby tam wpłynęły amerykańskie okręty do cieśniny. Administracja Trumpa dążyła do rozmieszczenia amerykańskiego wsparcia powietrznego, żeby zapewnić statkom możliwość dalszego tranzytu przez Zatokę, tak zwanym właśnie szlakiem omańskim, który biegnie bardzo blisko wybrzeży i południowego krańca cieśniny. No byli dowódcy marynarki wojennej oraz ludzie, którzy są byli CEO firm żeglugowych, których w tej chwili, z którymi rozmawia prasa, no bo to są ludzie, którzy tam praktycznie to znają i zresztą pływają tą cieśniną albo pływali, twierdzą, że i to jest najważniejszy komunikat właśnie dla państwa, że szczególnie tych, którzy się tak zastanawiają, no tankujemy czy nie tankujemy, tak? Krótko mówiąc, że potrzebne będą tygodnie amerykańskich ataków i tygodnie bezczynności Iranu z drugiej strony, żeby przekonać armatorów, że żaden irański pocisk ani dron nie uderzy w ich statki. A potencjalnie nawet więcej, zanim będą w ogóle gotowi podjąć ryzyko niezbędne do przekonania się o tym. I tutaj mówią właśnie Brytyjczycy, brytyjscy specjaliści, cytowani przez Financial Times, że Stany Zjednoczone nie mogą zredukować tego zagrożenia do takiego poziomu, żeby cieśnina mogła zostać ponownie otwarta. Co więcej, Teheran nalega, że chce zachować kontrolę nad ruchem przez cieśninę do zakończenia wojny i po zakończeniu wojny, żądając koordynacji przepraw z Iranem i atakując te statki, które korzystają z nieautoryzowanego szlaku omańskiego. Tak na marginesie chciałem Państwu powiedzieć, że o ile Iran zgodnie z prawem międzynarodowym, tym, które jest prawem nie z UNCLOS-u, którego zresztą ani Stany Zjednoczone, ani Iran nie uznają, ma prawo w takim przypadku, gdyby uznać szlak wzdłuż Iranu za morze terytorialne irańskie, a zgodnie z UNCLOS-em to jest morze terytorialne irańskie, tylko że no ale to już jest dobra, to jest odrębna dywagacja, no żebyście Państwo zrozumieli, że tak zwany nieszkodliwy przepływ przez morze terytorialne rzeczywiście może być ograniczany przez państwo, na przykład do konieczności wykupienia usług nawigacyjnych, prawda, które tam gwarantują to, że ktoś na przykład nie właduje się na skały i nie wyleje tej całej ropy, powiedzmy, na wybrzeże. Więc to nie jest niespotykane, to jest możliwe. I tutaj Iran byłby jakby w swoim prawie, prawda? Mówi, no to są nasze wody, prawda, terytorialne, proszę bardzo, tutaj jest, one są delimitowane w taki a taki sposób. Jeżeli ktoś płynie szlakiem irańskim, musi tam sobie nakleić winietę. Natomiast to, że oni atakują statki na terytorium Omanu, bo to jest nie, czyli na wodach omańskich, bo to jest nieautoryzowane przez Iran, to już jest klasyczna i jawna agresja. Tego się nie da uzasadnić w żaden sposób na gruncie prawa międzynarodowego. Tak, więc o ile są w swoim prawie, mówiąc o tym, że na swoich wodach, o tyle na omańskich, absolutnie nie. No więc w sumie co najmniej 7 statków zostało zaatakowanych przez Iran, odkąd USA wznowiły nocne ataki 8 lipca. Iran atakował głównie tankowce, głównie przy pomocy dronów, ale użył też podobno pocisków manewrujących i przeciwokrętowych. które lecą bardzo nisko nad wodą, bardzo często trafiają silniki statków, te silniki notabene w pobliżu pomieszczeń załogi. Wysłał również dziesiątki szybkich małych jednostek pływających, co notabene po raz kolejny pokazuje, jak bardzo propagandowe są te komunikaty o tym zniszczeniu marynarki wojennej i zdolności do wysyłania. Więc krótko mówiąc, ofensywa Teheranu osiągnęła swój cel. Brytyjscy specjaliści twierdzą, że uzyskanie kontroli nad cieśniną zostało przez Teheran udowodnione. W tej chwili z 14 tranzytów przez cieśninę w niedzielę, jedyne dwa, które nie przeszły przez irańskie wybrzeże, czyli prawdopodobnie nie opłaciły się Iranowi, były właśnie te dwa tankowce Dynacom, które zostały właśnie te greckie, które zostały trafione. W tygodniu do 19 lipca przez cieśninę przepłynęło około 30 tankowców, 90 tydzień wcześniej. Spośród 30 tankowców około połowa to są irańskie statki powiązane z handlem ropą, tym sankcjonowanym. Tak na marginesie, jeżeli to jest prawda, to jest broker okrętowy Braemar, który jest cytowany właśnie przez Financial Times, bo stąd pochodzą te dane, to jeżeli 30 z nich to są statki irańskie bądź powiązane z Iranem, no to znaczy to też pokazuje nieskuteczność znowu amerykańskiej blokady, która miała zostać wprowadzona. No więc te uderzenie w te dwa statki greckie zmieniło zasady tego Dynacomu, zmieniło zasady gry i nawet właściciele statków, którzy są gotowi podjąć ryzyko, zdecydowanie już tutaj właśnie, jak twierdzą różni specjaliści, będą potrzebowali czegoś, mi się bardzo podoba to sformułowanie, czegoś więcej niż nagłówków gazet, żeby przekonać się, żeby wrócić do tych tras. No więc również te kraje Zatoki, które w czasie konfliktu odważniej wysyłały statki przez cieśninę, również mają powody teraz do zastanowienia się dwa razy. Wiecie Państwo, oczywiście to jest klasyczna taktyka wymuszenia, czyli kto płynie przy Omanie, wierzy Amerykanom, ten może być na dnie z honorem lec, cytując nasz hymn morski, albo też popłynąć u wybrzeży Iranu i udawać, że wcale się Iranowi nie zapłaciło, no bo nie wolno, bo są sankcje, tak? Natomiast no, jeżeli są statki przepuszczane przez szlak, który płynie u wybrzeży irańskich, to nie ma innej możliwości, tylko musieli się jakoś dogadać. Oczywiście armatorzy się do tego w życiu nie przyznają, również ze względu na sankcje, bo przecież można na nich sankcje nałożyć, jeżeli udowodni się, że przelali pieniądze państwu właśnie irańskiemu, które jest sankcjonowane przez Amerykanów. Więc to tak, żebyśmy wiedzieli, że stąd no, nikt się tam przyznawać nie będzie. Więc ryzyko odmowy irańskim żądaniom korzystania z ich szlaków jest większe. I to jest tak, że oczywiście, co więcej, jest jeszcze dodatkowa kwestia. No i oni, jest to pretekst, na przykład, jeżeli dojdzie do ataków na infrastrukturę cywilną, Iran może uderzyć na przykład w zakłady odsalania z drugiej strony, więc tutaj nikt się na razie przynajmniej w Zatoce do tego nie pcha i zdaje się, że państwa Zatoki mogą różnych rzeczy wymagać od Stanów Zjednoczonych, ale nie będą popierały ataków właśnie na te cele, bo wiedzą same o swojej niezwykłej wrażliwości. No z drugiej strony mamy właśnie tą blokadę Morza Czerwonego, co najmniej już w tej chwili wiadomo nie o 6, ale o 8 tankowcach, które zmieniły kurs, no plus 2, które zostały zaatakowane, więc zgadza się mniej więcej z tym, co podawali Houthi. To spowodowało wszystko, że cena ropy Brent przekroczyła 95 dolarów za baryłkę, co po raz kolejny podważa nadzieję Trumpa na obniżenie cen benzyny przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi. Co więcej, te amerykańskie naloty, które za każdym razem wymierzone są rzekomo w irańskie posterunki wojskowe i obserwacyjne wzdłuż południowego wybrzeża kraju i podobno w infrastrukturę w regionie, chociaż te dane, z które przynajmniej pojawiają się w Iranie, no oni tam, no ponieważ oni chętnie pokazują ataki na infrastrukturę cywilną, więc też te ataki, zdaje się, są na razie przynajmniej ograniczone. No, widać na przykład tam jakiś atak w okolicach portu lotniczego, coś takiego, natomiast zdaje się też w infrastrukturę raczej nie wojskową, więc natomiast no, nie ma czegoś takiego, znaczy nie zaatakowano na pewno jakiejś dużej elektrowni, pola gazowego, dużego mostu, zakładu odsalania wody, czy jakiejś tam zakładu, czy jakiejś wieży ciśnień, prawda, która zaopatruje w wodę. No bo to by zostało od razu odnotowane i też wykorzystane przecież przez propagandę irańską. No jeżeli to jest polowanie na faceta z lornetką i z krótkofalówką, który opowiada o tym, znaczy wtedy, kiedy nie liczy tankowców, to liczy, nie wiem, migrację mew przez cieśninę Ormus przy pomocy jeszcze zaawansowanych bomb, no to w tej dziurze w ziemi następnego dnia siedzi następny facet z lornetką i to zaczyna przypominać właśnie dokładnie to, co obserwowaliśmy podczas wojny wietnamskiej, tak? Czyli konflikt asymetryczny bardziej niż symetryczny i po prostu to wszystko nie przekonuje do zwiększenia po prostu ruchu przez cieśninę. Tutaj również były kontradmirał marynarki wojennej Mark Montgomery powiedział, że może to zająć tygodnie i niezbędne jest nie to kilka, tylko nawet do 200 bombardowań w każdą noc, żeby strategia wystarczająco osłabiła zdolności Iranu do wystrzeliwania dronów i pocisków. Czyli prawdopodobnie kilka razy więcej niż Amerykanie robią w tej chwili, zakładając oczywiście jeszcze dużą skuteczność tych ataków. Przypomnijmy, że Amerykanie już od jakiegoś czasu sygnalizują kurczenie się zapasów tych wszystkich bomb inteligentnych, rakiet inteligentnych i tak dalej. Jeżeli chodzi natomiast o zdolność USA do zmniejszenia zagrożenia rakietowego, no to to oznacza znowu, proszę Państwa, i to jest, ja sobie przypominam, jak ja opowiadałem o tym, co będzie, jeżeli dojdzie do ataku na Iran, właśnie, że w pewnym momencie to zacznie przypominać Irak. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie polowanie na skudy, gdzie na tej wielkiej pustyni, prawda, szukano ciężarówek, z których były wystrzeliwane skudy i to zaczyna przypominać trochę coś podobnego, tyle tylko, że tutaj mamy górzysty teren, góry są mocno imponujące, dużo łatwiejsze są kryjówki, prawda, możliwość ukrywania i to skutecznego ukrywania takich wyrzutni, która tak naprawdę musiałaby zostać namierzona i trafiona, no w tym momencie, kiedy wyjedzie z jakiejś jaskini, wystrzeli rakiety i nie zdąży do tej jaskini wrócić. Czyli, krótko mówiąc, to wymagałoby nie tylko permanentnego nadzoru satelitarnego, lotniczego, ale też obecności w odległości, nie wiem, no, 5 minut maksimum lotu czy do zaatakowania takiej wyrzutni, więc to jest oczywiście bardzo trudne. Co więcej, no zwiększenie odległości, z której wystrzeliwane są irańskie drony, to jest jeden z tych właśnie pomysłów, który się tam pojawia w Stanach Zjednoczonych, żeby może zaatakować wybrzeża, nawet zająć część tego wybrzeża, bo wtedy, jeżeli te drony będą z daleka wystrzeliwane, no to daje to więcej czasu amerykańskim myśliwcom na ich przechwytywanie. I właśnie być może z tego powodu właśnie ta większa ilość F-16 i F-35 jest wysłana, żeby zapewnić taką osłonę powietrzną również wojskom amerykańskim, które ewentualnie by lądowały w zatoce. Natomiast to jest podobno wielkie wyzwanie taktyczne i jedynym sposobem, jak właśnie twierdzą ci różni emerytowani admirałowie i generałowie, to jest cofnięcie Iranu, uwaga, 120 km od wybrzeża. I to jest rzeczywiście coś, co zmieni trochę sytuację, natomiast takie coś, gdzie się tam zajmie 3-4 km w głąb, to nic nie daje. No, Iran jest jednak w stanie monitorować statki próbujące przedostać się przez cieśninę Ormus, również przy pomocy prostego sprzętu, w tym małych radarów morskich, kutrów rybackich i tak dalej. Nie zapominajmy jeszcze o możliwości zaminowania jakby co, ponownego. Co więcej, tutaj eksperci od Iranu wskazują, że Iranowi udało się ukryć drony i pociski w ukrytych pozycjach zarówno na wyspach, jak i w obszarach przybrzeżnych. I że pomimo wszystkich tych wysiłków prowadzonych przez Stany Zjednoczone, Iran zachował, jak to określono ładnie, przyzwoitą zdolność do ostrzeliwania statków pociskami wyrządzania szkód. I tutaj były dowódca 5. floty USA, znowu właśnie cytowany przez Financial Times, to będą bardzo tutaj dobre, fajne źródła, to jest pan Donegan, on jest byłym dowódcą 5. floty, powiedział, że Iranowi wystarczy, to jest bardzo ważne zdanie, być wystarczająco destrukcyjnym, żeby utrzymać stawki ubezpieczeniowe, które uniemożliwią tak naprawdę transportowanie ropy bez dogadania się z Iranem. Czyli krótko mówiąc, oni mogą, proszę Państwa, no bo to pod koniec dnia, wiecie Państwo, jak to może się zakończyć, znaczy jaki jest efekt, że firmy ubezpieczeniowe podpiszą umowę z jakimś ubezpieczycielem irańskim, załóżmy, w taki czy inny sposób, no to będą chciały wykombinować jak, na wykopienie takiego dodatkowego OCAC dla statków. Znaczy oczywiście wiadomo, że to się inaczej nazywa, no ale upraszczam to mocno. I w związku z tym w tym będzie znajdowała się opłata jak gdyby od niebycia zbombardowanym w cieśninie. I wtedy to nie będzie tak nawet, że armatorzy to będą robili, tylko będą to robiły wielkie firmy ubezpieczeniowe, mając gwarancję tego, prawda, że dron jak zobaczy, obejrzy sobie tą winietę, prawda, to zawróci. I tyle. I to może być zostać załatwione jak gdyby poza w ogóle tym, poza spektrum rządów. Oczywiście to zwiększy, pewnie ta cena zostanie oczywiście przerzucona na cenę ropy, ale no, nie będzie to tak znaczne jak straty, które będą wynikały nawet z okazjonalnego. Nawet jeżeli by się okaże, że 1 na 10 tankowców zostanie, czy 20 zostanie trafiony rakietami z Iranu, nawet po tym odsunięciu, załóżmy, wojsk irańskich od wybrzeża, to cały czas to ryzyko jest ogromne i ryzyko strat też jest wielkie. Więc to jest tak właśnie, że to jest... Irańczycy, jak to ładnie ktoś powiedział właśnie z tych specjalistów, stawiają sobie niski próg destrukcji globalnego przepływu energii. I że wciąż strzelają do efektu, celując we wszystko, co jakby jest na to podatne, żeby mieć pewność, że uda im się coś zapalić, bo to już wystarcza. Tak? To nie jest kwestia totalnej blokady, że w każdy statek trafią, wystarczy, że w co po niektóre. I co więcej, dopiero wtedy, kiedy Stanom Zjednoczonym udałoby się po miesiącach bombardowań osłabić irańskie możliwości do tego stopnia, że statki handlowe odzyskają tą pewność siebie, wtedy dopiero będzie można próbować konwojów morskich bez ryzyka również dla tych statków amerykańskich. Tam, zdaje mi się, twierdzono, że to muszą być 4 okręty na 1 tankowiec, żeby względne bezpieczeństwo zapewnić, co jest w ogóle niewykonalne dla Amerykanów, tym bardziej, że jak mają 19, tam zdaje mi się, okrętów, to jest chyba trochę za mało. Co więcej, to zajmie, i to jest tak, że właśnie wskazuje się, że jest jeszcze kolejny aspekt tego, taki taktyczno-psychologiczny, że Trump nie ma czasu, Trump nie ma cierpliwości. Co więcej, wskazuje się, że w tej chwili 2 do 3 właśnie okrętów marynarki wojennej to jest co najmniej właśnie dla takiego konwoju i tego po prostu, koszty tego są niewspółmierne w stosunku do tego, co by się zapłaciło Iranowi, na co właśnie Iran liczy. Co więcej, wskazuje się też, że za rok, jeżeli Amerykanie wycofają się lub ograniczą swoje możliwości w regionie, to i tak czy inaczej w jakiś sposób trzeba będzie płacić opłaty, chyba że uda się zmienić rząd w Iranie, prawda? No ale to znowu, tego się nie da zrobić tymi bombardowaniami, to trzeba byłoby przeprowadzić inwazję lądową, czyli patrz paragraf 22. Tutaj jest jeszcze właśnie cytowany też przez FT pan Williams, dyrektor generalny firmy logistycznej Nippon Express, który powiedział, że to nie będzie popularne, ale najszybszym sposobem na osiągnięcie tego celu, poza zawieszeniem broni, jest zalanie regionu globalnymi siłami, które ochronią wypływające statki. Jedynym innym sposobem jest zawarcie porozumienia z Iranem, co oznacza, że Amerykanie będą musieli stracić twarz. No i to tak mniej więcej wygląda, proszę Państwa. Znaczy, bo to nie jest tylko kwestia tego, czy Stany Zjednoczone są w stanie w tej chwili ochronić te statki, ale czy pozostawią te siły na przykład przez rok albo dwa. Trzeba też pamiętać, że Iran, nawet jeżeli im się zniszczy te wyrzutnie, prawda, czy jakieś tam ciężarówki, z których te rakiety są odpalane, no to może sobie ciężarówki dalej kupować bez problemu. Ma otwartą granicę z Turcją, ma otwartą granicę z Armenią, ma otwartą granicę z Rosją, to znaczy przez morze, ma granicę z Pakistanem i tak dalej. No wiadomo, że jeżeli będzie popyt na ciężarówki, które w zadziwiający sposób będą miały chwytaki do czegoś takiego, co przypomina rakietę, no to ktoś się znajdzie, kto będzie dostarczał. No to jest na pewno prostsze niż przemycanie tankowców. I takie, proszę Państwa, analizy, i to jest bardzo, bardzo istotne, to jest bardzo istotne z punktu widzenia oceny tego, co się tam będzie dalej działo w Zatoce Perskiej. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Wychodzimy sobie z Zatoki Perskiej, przenosimy się, proszę Państwa, do Mali. Otóż to jest prawdopodobnie, Mali jest prawdopodobnie kolejnym miejscem, które zostanie zaatakowane przez Stany Zjednoczone. To jest 8 państwo w sumie, które zostałoby zaatakowane przez Donalda Trumpa, bo już takie są statystyki od początku drugiej kadencji, więc idziemy na rekord, Nobel pokojowy coraz bliżej. Administracja Trumpa w tej chwili podobno już coraz bardziej oficjalnie, więc to są oczywiście anonimowi urzędnicy, ale sprawa jest coraz głośniejsza, rozważa podjęcie działań militarnych w Mali. Jeżeli decyzja będzie właśnie zatwierdzona, to jest właśnie kolejny 8 kraj. Oczywiście złośliwi przypominają, że to jest 8 kraj w prezydenturze Trumpa, którą miał poświęcić na zakończeniu globalnych konfliktów, zaprzestaniu marnotrawienia pieniędzy Amerykanów na te konflikty i zajęciu się właśnie z tych pieniędzy finansowaniem wewnętrznych potrzeb, powiedzmy, Amerykanów. Więc jak widać, zdecydowanie tak jest zupełnie inaczej. W tej chwili w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego jest taki pan, który się nazywa Sebastian Gorka, który jest przywoływany tutaj jako główny spiritus omovens tej nowej operacji. Zagorzałym jej zwolennikiem właśnie jest on, żeby zaatakować Al-Kaidę, czyli JNIM w Mali. To jest Jamaat Nusra al-Islamu al-Muslimin. To jest organizacja oficjalnie związana z Al-Kaidą centralną, chociaż bardzo dużą autonomią. Jest to organizacja, która w tej chwili wygrywa wojnę w Mali, co do tego nie ma wątpliwości. Kontroluje większość dróg do samej stolicy. Państwo utrzymuje większe miasta, ale swoboda już przemieszczania się poza miastem wojsk rządowych jest, delikatnie mówiąc, wątpliwa. Wojska rosyjskie, które tam funkcjonują, pomogły w odparciu kilku ataków, ale w kilku przypadkach też się musiały wycofać. Ta przewaga już i liczebna, i niezłe uzbrojenie Al-Kaidy spowodowały, że, no krótko mówiąc, mamy taką postępującą degradację zdolności państwa Mali do samodzielnego rządzenia się. Mamy uran i złoto, które się znajdują w Mali, co jest istotną motywacją dla zainteresowania różnych krajów innych. I mamy Rosjan, którzy nie są w stanie, przynajmniej tymi siłami, które mają w tej chwili, zastąpić tego, co robił kiedyś Wagner i wygrywać, krótko mówiąc, tej wojny. Tym bardziej, że oni też narzekają bardzo na wojska malijskie, które podobno, jak Al-Kaida atakuje, oni uciekają. No i będziemy, i mamy perspektywę kolejnego Emiratu Islamskiego, kolejnego państwa Al-Kaidy po Afganistanie, które notabene ta Al-Kaida w przeciwieństwie do talibów nie jest tak bardzo nacjonalistyczna, nie deklaruje, że nie będzie eksportowała swojej rewolucji do innych krajów. Wręcz przeciwnie, robi to intensywnie, co może spowodować, że za chwilę cała Centralna Afryka będzie już ogarnięta rebelią Al-Kaidy, więc motywacja dla Amerykanów jest. No jeżeli chodzi o w tej chwili to, bo zapytała się prasa amerykańska o to właśnie, że pojawiły się plotki, że to jest kolejny kraj, który zaraz zostanie zaatakowany. W związku z tym rzecznik Białego Domu powiedział, że Stany Zjednoczone wzywają rządy Ameryki Północnej i Zachodniej do zakupu amerykańskiego sprzętu i usług w celu wsparcia działań wojennych przeciwko terrorystom. Terroryzm w Sahelu, również rzecznik powiedział, jest problemem międzynarodowym. Powiedział, wzywamy partnerów regionalnych i sojuszników z NATO do wsparcia Sojuszu Państw Sahelu w jego wojnie z JNIM i ISIS. No więc Sojusz Państw Sahelu składa się z Mali, Burkina Faso i Nigru, wszystkich państw Afryki Zachodniej, które obaliły demokratycznie wybrane rządy w zamachach stanu, zerwały stosunki z Zachodem i zwróciły się do Rosji o pomoc w zakresie bezpieczeństwa, co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia tego apelu właśnie Waszyngtonu, znaczy rzecznika. Ten urzędnik administracji powiedział właśnie, że to nie rządy, ale rosyjscy partnerzy okazali się, jak twierdzą, nieskuteczni. Tutaj anonimowo oczywiście urzędnik cytowany powiedział, Moskwa okazała się nieskutecznym partnerem w zakresie bezpieczeństwa Mali. Mamy nadzieję, że inne państwa afrykańskie dostrzegą fatalne wyniki Rosji w walce z terroryzmem, sugerując, że dużo lepsze będzie miał Trump, jeżeli zaczną kupować amerykańską broń. No więc rozważanie administracji Trumpa dotyczące opcji militarnych akurat w Mali, bo w Nigerii to wiemy, natomiast w Mali wcześniej, że tak powiem, nie chodziły w mediach. Mali liczy około 25 milionów mieszkańców. Jak Państwo pamiętacie, na północy trwa rebelia Tuaregów, którzy chcą własnego państwa, wspierana lub nie wspierana. Tu są różne subtelności tego wsparcia ze strony między innymi Algierii, a i być może nawet i samej Francji. Natomiast ugrupowania bojowe, zwłaszcza właśnie Nusra, stają się coraz silniejsze i zamieniają tak naprawdę Mali i jego sąsiadów Sahelu w światowe centrum dżihadu. W ubiegłym roku właśnie Al-Kaida przeprowadziła blokadę paliwową, która sparaliżowała znaczną część Mali. Na wiosnę w tym roku przeprowadzono skoordynowane ogólnokrajowe ataki, w tym m.in. przemarsz bojowników po ulicach Bamako, stolicy kraju, przejęcie miasta na północy kraju z rąk malijskiego wojska i Rosjan, zaatakowanie i odesłanie do Jerozolimy ministra obrony kraju i tak dalej. Natomiast państwo islamskie w Sahelu, to jest czyli państwo islamskie Wilayat Sahel, czyli województwo sahelskie, tak, to jest rywal JNIM, skoncentrowała i skonsolidowała władzę w pobliżu granicy pomiędzy Mali i Nigrem, gdzie zresztą w ubiegłym roku bojownicy porwali amerykańskiego misjonarza, który prawdopodobnie jest obecnie przetrzymywany w Mali. No więc tutaj, żeby walczyć z JNIM, rząd w Mali zatrudnił najemników najpierw z grupy Wagnera, którzy jakoś tam sobie jeszcze radzili, potem z Afrika Korps. Też musicie, to jest organizacji ściśle powiązanej z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Tak na marginesie, proszę Państwa, ja jeszcze raz wspomnę o tym, że różnica jest kolosalna, ponieważ grupa Wagnera występowała jako prywatna firma i nawet jeżeli my żeśmy mówili, no to są Rosjanie, to jest państwo rosyjskie, oni są z nimi powiązani, ale formalnego tego związku nie było. Natomiast ten korpus afrykański to jest po prostu fragment Ministerstwa Obrony, w związku z tym o ile grupa Wagnera mogła sobie robić co chciała, o tyle on jest związany różnymi konwencjami i to co tam robią uderza bezpośrednio również w wizerunek państwa rosyjskiego. No Wagner, jak mówię, pomimo tego, że robił to mógł się zawsze, to Rosjanie się mogli wyprzeć. Tu się nie mogą, więc też jest to duże ograniczenie, już nie mówiąc o tym, że to jest jednak różnica, kiedy tam są byli prywatni kontraktorzy. Tutaj mamy do czynienia ze strukturami administracyjnymi państwa rosyjskiego, które, jak wiemy, no nie jest specjalnie wydajne. Również w sprawach kluczowych, prawda, i kluczowych frontów, więc dlaczego miało być w Mali akurat nagle? Więc krótko mówiąc, ten właśnie Rosjanie byli oskarżani o różne tam złe rzeczy, które były robione w Mali, a i tak to nie pomogło, krótko mówiąc. Więc to jest tak, że JNIM i Sahel, podobno zresztą mniej osób odesłały do Jerozolimy niż znowu wojsko malijskie i Rosjanie razem wzięte, no ale to już są różne szacunki organizacji, które też nie wiadomo na ile są prawdziwe. Natomiast powstaje pytanie następujące i to jest pytanie, które się pojawia w kontekście ewentualnej interwencji i jej kształtu, że no rząd taki jak Stany Zjednoczone albo rządy zachodnie miałyby teraz nagle udzielać wsparcia tym reżimom, których legitymacja była podważana do tej pory, które są niezwykle represyjne, niezwykle kruche, no i oparte właśnie na rządach kaprali, którzy przejęli władzę, więc tutaj powstaje pytanie, czy w ogóle efekt tego wsparcia, bo jednak te organizacje dżihadu czy organizacje tuareskie mają jakieś tam wsparcie społeczne, powstaje pytanie, i rosnące zresztą wraz z represjami, powstaje pytanie, czy postawienie się po stronie represywnego reżimu w takiej walce nie spowoduje właśnie efektu Talibanu, czyli nagle się okaże, że będzie to, że JNIM ogłosi nie walkę z niewiernymi, tylko walkę narodowo-wyzwoleńczą. To taka jest też możliwość i to jest takie niebezpieczeństwo. Zakładamy, że Amerykanie być może no, ważą to, że takie niebezpieczeństwo mają. Więc no, jeżeli chodzi o na przykład o tą współpracę, która tam podobno mogłaby, w tej chwili podobno właśnie Amerykanie zaczęli dzielić się informacjami wywiadowczymi z rządem Mali, które miałyby przynajmniej wskazywać na cele, koncentrację wojsk Al-Kaidy i tak dalej. Natomiast no, to jest mikroskopijna współpraca w porównaniu z tym, jak wygląda teraz współpraca w zakresie bezpieczeństwa między USA a Nigerią, gdzie zresztą notabene jeden z czołowych przywódców państwa islamskiego w Afryce właśnie zginął ze względu na, znaczy w wyniku tej współpracy. Natomiast no, każde bezpośrednie zaangażowanie wojskowe USA w Mali wiąże się z bardzo dużym ryzykiem również działań wojennych prowadzonych wspólnie, jak rozumiem, z siłami rosyjskimi w regionie, co by tak naprawdę musiało oznaczać jakąś przynajmniej minimalną koordynację z Moskwą. Więc no, rzecz trudna w tej chwili w obecnych warunkach do przeprowadzenia. Notabene powiem Państwu, że z gatunku pytań trudnych do Marco Rubio. Otóż Marco Rubio został zapytany, czy popiera działania militarne w Mali, prawda, jeżeli dojdzie do interwencji. Więc Departament Stanów odpowiedział dziennikarzom, jednoznacznie potępiamy działalność terrorystyczną w Mali, kropka. Więc Departament również twierdzi, że administracja Trumpa jest zaangażowana w promowanie regionalnej odpowiedzialności i współpracy w walce z zagrożeniami terrorystycznymi oraz monitorowania wskaźników i ostrzeżeń o zagrożeniach dla naszej ojczyzny, czyli dla USA. No więc powstaje właśnie pytanie, co się w takim razie wydarzy w najbliższym czasie, że Stany Zjednoczone, specjaliści lokalni przynajmniej twierdzą, że dużo lepszym pomysłem byłoby, gdyby USA zmusiła na przykład rząd junty Mali do rozmów z JNIM i ewentualnie do jakiegoś kompromisu niż do interwencji, która prawdopodobnie już na tym etapie nic nie da. że kolejny wybór rozwiązania militarnego nie rozwiąże problemu, że Francuzi próbowali tego przez 10 lat, Rosjanie próbują od lat 5, a sytuacja jest coraz gorsza. I to jest faktem. Znaczy to, że za czasów francuskich doszło do stłumienia rebelii, prawda, w Mali, przywrócenia pewnego porządku, ale po tej misji nastąpiła druga, prawda, czyli ta operacja Barkhane, która wyeliminowała prominentnych przywódców bojowników, ale nie powstrzymała rozprzestrzenienia się tych grup zbrojnych. Jak Francuzi zostali wycofani, no to już w ogóle, tym bardziej trzeba pamiętać szczerze, przeciwko Francji, prawda, to są te sentymenty antykolonialne, więc to jest zupełnie jeszcze inna historia. W każdym razie doszło przeciwko tak naprawdę Francuzom, a to przynajmniej było na sztandarach, do być może wspieranych też przez Rosję, zamachów stanu. Mieliśmy w Mali 2020 i 2021, potem w Burkina Faso, w Nigrze. Macron wycofał siły francuskie, że Amerykanie też wycofali swoją tam bazę dronów, którą mieli. No i jeżeli oczywiście USA osłabią Nusrę, to znowu ona może z kolei to pomóc, i to zresztą osłabienie Nusry spowoduje wzrost potęgi państwa islamskiego, dla którego wbrew pozorom jedyną tamą do rozwoju jest właśnie Nusra, bo to są organizacje się zwalczające zbrojnie zresztą. Więc jeśli chodzi oczywiście, więc no, Gorka, prawda, który tutaj jest zwolennikiem właśnie agresywnej polityki antyterrorystycznej w tym miejscu, który jest podobno największym zwolennikiem tej interwencji, który zresztą miał być dyrektorem Narodowego Centrum Antyterrorystycznego po rezygnacji Joe Kenta. I to nie, natomiast no, do tej pory, prawda, to się nie przełożyło na nominację, natomiast on podobno jest właśnie, po pierwsze, w tej chwili spiritus movens, próby odbicia albo sprowadzenia do domu tego pojmanego misjonarza amerykańskiego, a co więcej, w zeszłym roku na przykład otrzymało administrację prawo do przelotów nad Mali, żeby Amerykanie mogli właśnie latać tam i śledzić ruchy również Al-Kaidy, więc to już się coś tam się w dziedzinie współpracy dzieje. Co więcej, właśnie Gorka podobno był właśnie też zaangażowany w próbę odesłania do Jerozolimy Abu Ubaida Yusufa Al-Anabiego. To jest przywódca algierskiej organizacji powiązanej z Al-Kaidą, ale... No i właśnie amerykański wywiad podobno dostarczył danych armii malijskiej, która zaatakowała to miejsce, gdzie ten Anabi miał być, ale do dzisiaj nie potwierdzono, że został odesłany do Jerozolimy, więc prawdopodobnie jednak nie. No i teraz to, co jest natomiast najbardziej niebezpiecznego, i to jak gdyby musi wybrzmieć na koniec jeszcze tych moich długich dywagacji na temat Mali, to, że jeżeli dojdzie rzeczywiście do nie współpracy generalnie wywiadowczej, ale bezpośrednich uderzeń amerykańskich, które tak jak mówię, no są bardzo poważnie rozważane, bo inaczej nie byłoby z tego takiej sensacji, to może skłonić Al-Kaidę, czyli JNIM, które do tej pory ograniczała jednak swoją aktywność do aktywności lokalnej. Do na przykład próby zaatakowania również Stanów Zjednoczonych lub ich interesów poza terytorium Mali. No, trzeba pamiętać, że ktoś powie, no ale gdzie Mali, a gdzie Stany Zjednoczone? No to można powiedzieć, a gdzie Tora Bora, prawda, Stany Zjednoczone? I później mieliśmy 11 września, więc Al-Kaidy na pewno nie należy lekceważyć, tym bardziej, że akurat Al-Kaida ta właśnie w Sahelu jest organizacją już naprawdę potężną. To są dziesiątki już tysięcy żołnierzy, co więcej, coraz lepiej uzbrojonych, którzy wykorzystują również no, wielką mobilność swoją. Oni najczęściej atakują takimi chmarami, gdzie przemieszczają się, trochę tak jak kawaleria, niegdyś, teraz na motocyklach głównie, pomiędzy różnymi celami, także błyskawicznie atakują, błyskawicznie znikają i są bardzo trudnym przeciwnikiem dla regularnych armii. Co więcej, mają również broń przeciwlotniczą, a przynajmniej jakieś odpowiedniki Stingerów, Strieł czy czegoś podobnego, bo zdaje się właśnie w ten sposób zestrzelili czy uszkodzili rosyjskie śmigłowce podczas jednej z ostatnich operacji. Czyli krótko mówiąc, Amerykanie w ten sposób ryzykują. Znaczy wchodząc tam, rzeczywiście robiąc z nimi porządek, być może tak, natomiast tylko i wyłącznie przez kilka symbolicznych ataków to jest tylko i wyłącznie ich jak gdyby skłonienie do odwetów na Amerykanach. I potem no, ewentualna eskalacja. Powstaje pytanie, czy Stany Zjednoczone stać jest na kolejny tego typu konflikt, który w pewnym momencie znowu postawi dylemat, czy przypadkiem tam nie należy wysłać komandosów, no ile tych komandosów trzeba mieć, żeby obsłużyć wszystkie te konflikty. Proszę Państwa, no mamy temat kolejny, temat bardzo ciekawy do dyskusji na temat polityki rosyjskiej i skuteczności sankcji. Otóż w tej chwili, ponieważ no, wiecie Państwo o tym, że i to jest, wszystkie media polskie donoszą, więc tutaj żadna przecież tajemnica, że w Rosji są duże problemy z paliwem. A szczególnie to jest tak, że paliwo jest jeszcze przekierowywane z takich odleglejszych od dziennikarzy, tak, regionów, w których tam nawet jak jest protest, to zanim ktoś dojedzie, to już się protest skończy. Więc do tych takich bardziej kluczowych, prawda, czy tych europejskich, czy bliższych teatrowi działań wojennych, czy właśnie centrum samej Federacji Rosyjskiej. No ale te niedobory są faktem, tak? To już te wideo, prawda, z ludzi, z tych kolejek na stacjach benzynowych, to wszystko dzięki działalności ukraińskiej armii i uderzeń dronami. Natomiast co Rosja zrobiła? No Rosja zrobiła rzecz, która jest bez precedensu, ale podobno skutecznie ma zlikwidować te niedobory, a mianowicie będzie kupować, uwaga, paliwo z Indii. Dostawy podkreślają skalę oczywiście niedoborów paliwa w Rosji. Podobno krajowe moce przerobowe w tej chwili, według najnowszych danych, ale mówię to, ja nie jestem w stanie tych danych potwierdzić, ale takie są podawane w tej chwili, zmniejszyła krajowe moce przerobowe około 40%, czyli państwo ma ropę naftową, ale nie ma możliwości jej przetwarzania. W związku z tym jedno z największych państw naftowych na świecie będzie teraz importowało benzynę. To jest w tej chwili już jeden z... I to będzie kupowało z Indii. Więc indyjskiej właśnie rafinerii Wadinar, tankowiec z 42 tysiącami ton benzyny ma dotrzeć w tej chwili, w tym tygodniu do Białego Morza. To jest terminal naftowy w północnej Rosji. I to potwierdza to Kepler. Przypomina też, że w tym miesiącu regiony Rosji wprowadziły właśnie pewne ograniczenia w sprzedaży benzyny na osobę, po tym jak właśnie ataki ze strony Kijowa wywołały najgorszy kryzys paliwowy od upadku Związku Radzieckiego. Wiadomo, że kryzys dotknął w tej chwili około 50 milionów Rosjan, więc to jest duża liczba. Moskwa oficjalnie ogłosiła plan importu paliwa pod koniec jeszcze czerwca, wtedy kiedy na stacjach benzynowych zaczęły tworzyć się kolejki. Paliwo z rafinerii Wadinar po raz pierwszy zostało załadowane na statek, który się nazywa Agni. 18 czerwca, to też potwierdza to Kepler. Tankowiec przeładował cały ładunek na statek Garnet u wybrzeży Morza Śródziemnego w Egipcie 6 lipca. 22 lipca Garnet płynął już na północ wzdłuż wybrzeża Norwegii. Więc dostawy z Indii, które mają dotrzeć do Rosji w tym tygodniu, jest to największa pojedyncza partia importowanej benzyny w ogóle od wybuchu kryzysu paliwowego. Wadinar należy do indyjskiej firmy Nayara Energy, 49% stamtąd, tam posiada rosyjski Rosnieft. Ponad 90% ropy naftowej przetwarzanej w Wadinarze pochodzi z Rosji. No co jeszcze potęguje właśnie tą ironię, że rafinowana, czyli ropa naftowa z Rosji trafia do Wadinaru, a później już przetworzona trafia znowu do Rosji. Od razu powiedzmy, że firma Nayara zaprzecza, mówi, że nie sprzedawała, nie planuje sprzedać paliwa rosyjskim firmom i że jest zaangażowana wyłącznie w obsługę rynku indyjskiego, no ale dane Keplera mówią zupełnie coś innego. Kepler, pamiętajmy, to jest ta wywiadownia, która właśnie śledzi tankowce. I właśnie to jest najfajniejsze, że ona śledzi rzeczywiste tankowce, gdzie płyną, gdzie tam przeładowują, prawda, gdzie zmieniają banderę, przemalowują się i udają, że są kimś innym i tak dalej. To wszystko właśnie macie Państwo w Keplerze. Reuters zresztą donosił na początku lipca, że z Indii do Rosji wysłano co najmniej 60 tysięcy ton benzyny, co stanowi około 60% dziennego zużycia rosyjskiego. Dostawa z Indii jest prawdopodobnie pojedynczą największą partią importowanej benzyny od czasu wybuchu paliwowego, ale to nie jest jedyne źródło zagraniczne, ponieważ z tego Rosja obecnie korzysta. Drugi, największy, właśnie dużo większy dostawca to jest Białoruś. Białoruś rafinuje głównie rosyjską ropę naftową, zwiększyła znacznie sprzedaż benzyny do Moskwy. W czerwcu Rosja sprzedała, w sumie Rosji sprzedała 184 tysiące ton, co stanowi trzykrotny wzrost w ujęciu miesięcznym i 184-krotny wzrost w ujęciu rok do roku, jak podaje Financial Times. Co więcej, wicepremier Rosji Nowak potwierdził rozpoczęcie importu produktów naftowych 8 lipca, przemawiając w środę, zresztą na transmitowanym w telewizji spotkaniu poświęconym kwestiom gospodarczym. Putin wspomniał właśnie o kryzysie paliwowym, ale powiedział, że trudności są tymczasowe i nie zmienią ogólnej dynamiki gospodarczej. No więc co więcej, Rosja jeszcze oprócz importu, i to jeszcze prawdopodobnie z jeszcze innych miejsc, te są udokumentowane dobrze, również obniżono wymagania dotyczące jakości paliwa i dostosowanie logistyki po to właśnie, żeby złagodzić kryzys, zwłaszcza w Moskwie i Petersburgu, czyli krótko mówiąc w miastach rewolucji potencjalnej oczywiście. Co więcej, no też te kolejki spowodowały też zmniejszenie popytu. Niezależne stacje paliw podniosły ceny do poziomu europejskiego, w związku z tym w kilku regionach już zniesiono wcześniej wprowadzone ograniczenia, skróciły się kolejki i tak dalej, prawda? Natomiast no właśnie wskazano, że tam w takich krajach jak Astrachański na przykład, czy Woronesz, nadal pojawiają się kolejki, prawda, 50 do 100 samochodów na przykład w Ulianowsku też nad Wołgą, no ale to już jest nie to samo, znaczy to nie jest taka fala, która była wcześniej. No proszę Państwa, to też pokazuje średnią skuteczność tych sankcji, tak, bo to znowu kluczowe dwa państwa, prawda, Indie i Białoruś, jeżeli na nie nie będzie nałożonych sankcji, a wiemy, że na Białoruś dodatkowych nie będzie, a i na Indie Amerykanie mają z tym duży problem, to w zasadzie one stanowią w tym momencie zaplecze paliw, tak jak Zachód stanowi zaplecze dla paliwowe również dla Ukrainy, tak samo w tej chwili te państwa sojusznicze stanowią zaplecze paliwowe dla Rosji. I kryzys, który miał, no to oczywiście to nie twierdzę, ja nie twierdzę, że te ataki dronami ukraińskimi są niepotrzebne czy nieskuteczne. Wręcz przeciwnie, no na tą skalę właśnie powinny być kontynuowane jak najbardziej, tak żeby zlikwidować w ogóle zdolności albo jeszcze bardziej je ograniczyć, bo to też uderza w gospodarkę rosyjską, ale nie, ale ten potencjał rewolucyjny, który był tropiony przy okazji tych kolejek i tych niedoborów paliwa wśród ludności, szczególnie właśnie Moskwy, Petersburga i tych większych miast na zachodzie, no, został właśnie w ten sposób zlikwidowany. No dobrze, proszę Państwa, mam jeszcze kilka tematów, kilka niestety nam dzisiaj spadnie, więc jeszcze jeden temat krótszy omówię z Państwem. Otóż no, mamy nowy skandal w Brazylii, nowy skandal związany z Bolsonaro. Otóż brazylijski kandydat na prezydenta Flavio Bolsonaro zaprzeczył nowym powiązaniom z kolejnym poważnym skandalem bankowym po tym, jak lokalne media doniosły, że jego kancelaria prawna otrzymała pieniądze od konsultanta powiązanego z Bankomaster S.A. W środę lokalne serwisy informacyjne poinformowały, że kancelaria prawna, w której Bolsonaro Junior oczywiście jest partnerem, otrzymała około 100 tysięcy dolarów od firmy księgowej Contabil Correa. Firmą zarządza biznesmen stojący za firmą konsultingową Copenhagen, która otrzymała prawie 60 milionów reali od Bankomaster. To jest nowa afera bankowa, prawda? Bankomaster jest jej centrum. Potem te firmy poinformowały, że niezależnie potwierdziły te ustalenia. Kancelaria prawna Bolsonaro wystawiła również w kwietniu 2025 roku dwie inne faktury na łączną kwotę 1 miliona reali właśnie dla tej firmy Copenhagen, ale obie zostały anulowane. Oskarżenia te wszystkie o znowu związek z kolejną aferą, bo to nie jest pierwsza, komplikują sytuację głównego kontrkandydata prezydenta dla Silwy, a wybory są już w październiku. Więc w maju wyciekły do prasy nagrania audio, które pokazały, jak Bolsonaro prosił Daniela Vorcaro, ówczesnego właśnie prezesa Bankomaster, o miliony dolarów na sfinansowanie filmu o jego ojcu, byłym prezydencie, prawda, który odsiaduje obecnie 27-letni wyrok więzienia za próbę przeprowadzenia zamachu stanu. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Bolsonaro przyznał, że pracował dla Contabil Correa, ale twierdził, że wszystko było w porządku. Powiedział też, że to wszystko było całkowicie legalną i prywatną relacją. Zaprzeczył otrzymywaniu pieniędzy, stwierdził, że faktury zostały anulowane i oskarżył ten portal, który to ujawnił, o popełnienie przestępstwa poprzez publikację owego raportu, który ujawnił właśnie jego związki. Zasugerował też, że to władze rządowe ujawniły faktury, żeby zaszkodzić jego kandydaturze. Powiedział, faktury wystawione przez moją kancelarię zostały anulowane, w związku z tym nie doszło do żadnych transakcji finansowych i nie świadczono żadnych usług. Powiedział Bolsonaro, nie doszło do żadnych nieprawidłowości, nikt niczego nie otrzymał w firmie, nie jestem w żadnej sprawie ścigany. Natomiast Contabil Correa oświadczyło, że w lutym 2025 zatrudniło kancelarię Bolsonaro w celu świadczenia usług doradztwa prawnego konglomeratowi biznesowemu, który nie ma żadnych powiązań z Bankomaster. Twierdząc też, że nigdy nie utrzymywano żadnych powiązań z tym pożyczkodawcą, prawda, czyli z Bankomaster. No więc ta saga związana z tym, bo to już jest taka telenowela w Brazylii, związana właśnie z Banco Master, to już od miesięcy trwa w brazylijskiej polityce. Ja zresztą wspominałem już o tym jakiś czas temu, właśnie wtedy, kiedy się po raz pierwszy pojawiły te kłopoty w okolicach młodego Bolsonaro, no i instytucjami rządowymi. Zresztą tutaj przyciąga to uwagę również Sądu Najwyższego, Kongresu, Banku Centralnego i tak dalej, ponieważ no, generalnie jest to na pewno największy skandal związany z oszustwami bankowymi w historii Brazylii, już niezależnie od samego Bolsonaro, bo tu jest, trzeba pamiętać, że Bolsonaro jest doczepiany do tej afery, a nie jest jak gdyby spiritus movens. Bolsonaro jest poddawany coraz większej kontroli również na innych frontach. Pozostał, no i że jak już poważnej brazylijskiej telenoweli udało mu się przezwyciężyć rodzinny konflikt z macochą, byłą pierwszą damą, prawda, Michelle Bolsonaro, która publicznie skrytykowała go w nagraniu wideo. We wtorek jego sztab wyborczy zaprzeczył, jakoby kwestionował on integralność brazylijskiego elektronicznego systemu głosowania. To jest podczas takiego wydarzenia z udziałem zagranicznych dyplomatów, ponieważ podczas tego wydarzenia Bolsonaro powołał się na skargę USA dotyczącą maszyn do głosowania w Wenezueli i powiedział, że niektóre maszyny używane w Brazylii również pochodzą od tej samej firmy, która je stworzyła. No więc tutaj odcinek ten został porównany do rozpowszechniania fałszywych informacji na temat brazylijskiego systemu wyborczego przez Jaira Bolsonaro wśród zagranicznych dyplomatów przed wyborami 2022 roku. Okazuje się, że jest podobieństwo, tak? Czyli ten tato, który już siedzi, robił dokładnie to samo, co syn, który no, jeszcze jest ciągle kandydatem. W oświadczeniu we wtorek sztab wyborczy młodego Bolsonaro powiedział, że Flavio Bolsonaro ma pełne zaufanie do brazylijskiego systemu wyborczego. No i Bolsonaro też obiecał kontynuować kampanię, powiedział: nie poddam się, absolutnie nie, za każdym razem staje się celem takiego ataku tchórzostwa, staje się jeszcze bardziej zmotywowany i zdeterminowany, żeby zmienić ten kraj. Także mamy, proszę Państwa, no ja będę oczywiście, nie będę codziennie, bo to jest jednak telenowela w wielu odcinkach, ale jeżeli się będą pojawiały jakieś kolejne zwroty akcji, to będę Państwa informował. Jeżeli ktoś chce, to może to śledzić, bo w Brazylii tym media żyją. Zresztą Polacy, którzy mnie też obserwują z Brazylii, zdaje się, też o tym już parę razy do mnie pisali. Mamy, proszę Państwa, temat kolejny, jest to nowy front konfliktu w Burkina Faso. Wbrew pozorom nie chodzi o front wojny kinetycznej, tylko front wojny, można powiedzieć, polityczno-ideologicznej. Otóż Traore, czyli dyktator obecny Burkina Faso, ogłosił plany sprowadzenia studentów studiujących prawo islamskie z krajów arabskich. Wprowadził nowe przepisy, przeprowadził falę aresztowań. To wszystko pogłębia konflikt między rządem wojskowym Burkina Faso a społecznością muzułmańską. Otóż no, niegdyś wspierany przez wpływowych muzułmańskich uczonych, przywódca wojskowy Burkina Faso stoi teraz w obliczu narastającego konfliktu z powodu aresztowań, nowych przepisów i swojej kampanii przeciwko temu, co on określa mianem ekstremizmu religijnego. Otóż Ibrahim Traore, którego teraz tak ładnie nazywają, nie nazywa się go dyktatorem, nie szefem huntu, tylko przywódcą przejściowym. Ciekawe, o które przejście dla pieszych pewnie chodzi. W każdym razie on gwałtownie zaostrzył tą konfrontację z tymi muzułmańskimi uczonymi, twierdząc właśnie, że radykalny islam nie ma miejsca w kraju i ostrzegł, że rozpoczęła się właśnie walka z tymi, których oskarża o promowanie ekstremizmu. Zwrócił się do uczonych, których oskarżył o szerzenie idei ekstremistycznych. Traore powiedział: jeśli to jest wasz islam, będziemy z nim walczyć, ekstremiści muszą się zmienić, jeśli tego nie zrobią, walka się rozpocznie. No więc tutaj jest problem, bo jego uwagi podkreślają coraz bardziej pogłębiający się podział między rządem a częścią społeczności muzułmańskiej Burkina Faso. To jest kiedyś bardzo ważne źródło wsparcia dla przywódcy wojskowego, którzy to sunniccy uczeni poparli go, prawda, w walce z świeckimi, jak najbardziej Francuzami. Jest natomiast obecnie w konflikcie z władzami właśnie ten wpływowy grupa właściwie sunnickich uczonych w sprawie ustawy o wolności religijnej, ale również chodzi o falę aresztowań prominentnych imamów oraz tą właśnie rządową kampanię przeciwko ekstremizmowi. Traore powiedział, że religia powinna rozprzestrzeniać się poprzez przykład, a nie przymus czy też przemoc. Zapytał też, dlaczego niektórzy muzułmanie na przykład sprzeciwiają się nowym przepisom i powiedział, że imamowie, którzy wykorzystują kazania do promowania idei ekstremistycznych, zostaną zawieszeni. Przy czym w kwestii zawieszeni nie wiadomo... W języku polskim to brzmi dwuznacznie i pewnie w tamtym rozumieniu też. W każdym razie zadeklarował natomiast poparcie państwa dla uczonych, którzy propagują, jak to określił, pokojową interpretację islamu, oskarżając jednocześnie zagraniczne mocarstwa o wykorzystywanie religii do destabilizacji Burkina Faso. Ale to jest jeszcze nie koniec, prawda? Bo ten akurat aspekt walki, ja o nim opowiadałem, że to wczoraj w live też mówiłem o nim, to jest coś, co no, zorientowano się, to jest akurat jeden z nielicznych niestety sposobów na deradykalizację, tak? Po prostu jest to kontrola nauczania, szczególnie właśnie u sunnitów. U szyitów jest dużo prościej, u sunnitów jest to bardziej dużo skomplikowane. W każdym razie Traoré ogłosił również plan odwołania studentów z Burkina Faso, którzy studiują prawo islamskie w krajach arabskich, twierdząc, że ponad 800 tysięcy z nich odbywało studia religijne za granicą bez zdobywania jakichkolwiek praktycznych umiejętności zawodowych. Ostrzegł, że osoby, które odmówią powrotu, mogą ryzykować utratę obywatelstwa Burkina Faso. To ogłoszenie nastąpiło po wydaniu pod koniec czerwca dyrektywy rządowej, która nakłada na studentów ubiegających się o studia za granicą obowiązek uzyskania uprzedniej zgody Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Władze poinformowały, że to ma zapewnić lepsze dopasowanie programów studiów zagranicznych do priorytetów rozwojowych kraju. Zaostrzenie natomiast kontroli nad edukacją religijną następuje po jednomyślnym przyjęciu przez parlament, przejściowy jak zwykle oczywiście, podobnie jak prezydent jest przejściowy, ustawy o wolności religijnej. Rząd twierdzi, że ustawa ma na celu wzmocnienie świeckiego charakteru państwa, wprowadza kary więzienia i grzywny za praktyki, które władze klasyfikują jako nadużycia religijne, w tym zmuszanie dzieci do różnych rzeczy i łamanie zasad przejrzystości finansowej przez organizacje religijne. No więc pod koniec maja imam Mohamed Ishaku Kindo, jeden z najwybitniejszych tych sunnickich uczonych w Burkina Faso, został aresztowany po skrytykowaniu projektu ustawy. Potem nastąpiły protesty i dalsze aresztowania. Traoré powiedział, że te niepokoje są dziełem niewielkiej grupki ekstremistów. Potem wierni zebrali się, żeby domagać się uwolnienia Kindo. W odpowiedzi władze zamknęły największy sunnicki meczet stolicy, no powołując się oczywiście na klauzulę porządku publicznego. AFP twierdzi, że w sumie około 100 zwolenników imama zostało przeniesionych do obozu wojskowego w celu odbycia, jak określili urzędnicy, szkolenia obywatelskiego. Jeszcze inny wpływowy imam, Mahmoud Barro, też został zatrzymany i też w podobnych okolicznościach. Więc w tej chwili no, konfrontacja, która ma miejsce, wykracza już poza tą ustawę o wolności religijnej. To jest na pewno rozpad tego właśnie milczącego porozumienia, gdzie islamscy uczeni, a i też ci radykałowie popierali po prostu rząd. Co zresztą pozwoliło Traoré tak naprawdę umocnić opozycję po przejęciu władzy. No i zwracając się przeciwko byłym sojusznikom, Traoré ryzykuje osłabienie podstawowego swojego, jednego z podstawowych obok armii, źródeł legitymacji politycznej. Traoré zresztą niedawno przyjął w Wagadugu, czyli w stolicy, nowego ambasadora państwa położonego tam, gdzie chce, który złożył listy uwierzytelniające. Spotkanie nastąpiło notabene po opublikowaniu raportu Africa Intelligence, z którego wynikało, że wniosek ambasadora o akredytację złożony został w 2025 roku, został nagle właśnie teraz zatwierdzony. Publiczne przyjęcie ambasadora przez Traorego ma również oznaczać odejście od takiej linii ostrożnościowej i tego, że Traoré do tej pory kreował się na osobę antyzachodnią. Natomiast, no właśnie, Traoré deklaruje w tej chwili, że walka się, no wskazuje się, że po prostu, że ten, proszę zwrócić uwagę, że mamy dwa tematy powiązane, tak, bo nagle Stany Zjednoczone będą interweniować być może w Mali, a jednocześnie namawiają państwa świata do pomocy temu sojuszowi Sahelu prorosyjskiemu. Z drugiej strony państwo położone tam, gdzie chce, również rzekomo rozszerza współpracę wywiadowczą z państwami Sahelu właśnie. Więc to nie ma przypadków, są tylko znaki. Traoré deklaruje, że walka się rozpoczęła właśnie z tym, co określa mianem ekstremizmu religijnego. Jeśli chodzi o los zatrzymanych, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. No i teraz powstaje, to są dwie możliwości. Albo to będzie tak, że rzeczywiście Traoré wygra, albo będzie miał rebelię podobną do tej, którą wywołało JNIM w sąsiednim Mali. I to już nie tylko będą grupy, które sobie przenikają przez granice, prawda, i tam gdzieś kogoś atakują, tylko będzie miał rodzimą rebelię. I nie wiadomo, czy to nie będzie kolejny czynnik destabilizujący państwa Sahelu. No to zobaczymy, tak? Warto odnotować, że coś takiego się wydarzyło, że taka walka została ogłoszona, rozpoczęła się i zobaczymy, jak bardzo będzie skuteczna. No dobrze, proszę Państwa, no trzy tematy spadły, ale to one możemy je przesunąć też na jutro. Także dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Aha, dzisiaj będzie również materiał dodatkowy na Spotify'u, także i na Patronite, także zapraszam do posłuchania. On nie będzie tak obszerny jak wczorajszy, ale jednak jest parę ciekawostek, które chciałem, żebyście Państwo usłyszeli. Też część z nich dotyczy znowu Frankensteina. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o lajkowaniu, podawaniu dalej, oczywiście wspieraniu na Patronite, Suppi, BuyCoffee.com, BuyCoffee.tu i na wszelkie inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu ten kanał może funkcjonować. Dziękuję Państwu też za dobre słowa i za bardzo dużą obecność na live'ach, co mi się podoba coraz bardziej. Także jutro znowu będziemy, w piątek mamy kolejnego live'a, także też na niego serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.